Nagana za brak ufności Judy względem Boga, zapowiedź klęski Królestwa Judzkiego i dalsze plany Boże odnośnie ludu wybranego to główne treści 8 rozdziału Księgi Izajasza. Czytamy od początku. Pan powiedział do mnie: weź sobie wielką tabliczkę i napisz na niej zwykłymi literami Macher Szalal Hasz Baz. Te słowa Izajasza otwierają 8 rozdział Księgi Proroctw. Napis, który Izajasz ma umieścić na tabliczce, Macher Szalal Hasz Baz, oznacza rychły łup, bliska zdobycz. Bóg przez ponad 500 lat otaczał Jerozolimę wałem obronnym. Nie pozwalał wrogom wedrzeć się do Królestwa Judzkiego. Ale teraz Pan zapowiada, że przestanie chronić swój lud. Podniesie bramy warowne i pozwoli wrogom, jak falom potopu, zalać ziemię judzką. Boży prorok zapowiada wielką inwazję wrogów Izraela. Przyczyną, dla której Pan odwróci oblicze od swego ludu, jest to, że lud ten odwrócił się od Niego. Odmówił mu posłuszeństwa. Napis, który Bóg polecił Izajaszowi zapisać na tabliczce, był zapowiedzią narodzin drugiego syna proroka. Syna, który otrzyma właśnie takie niezwykłe imię. Pamiętamy, że pierwszy syn Izajasza został nazwany Shear Jaszub, to znaczy reszta powróci. Drugi chłopiec ma otrzymać jeszcze bardziej niezwykłe imię. Macher Szalal Hasz Baz, czyli rychły łup, bliska zdobycz. Imiona obu chłopców mają być znakiem przestrogi dla króla Achaza i całego ludu judzkiego. Zarówno król zasiadający na tronie Dawida, jak i mieszkańcy Jerozolimy i całej Judy oddalili się od Boga. Pan przypomina im o ich powołaniu, ostrzega przed grożącą im klęską. Na świadków powołuje kilku ludzi godnych zaufania. Izajasz przekazuje następujące słowa Pana. Znajdź mi świadków godnych zaufania, kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberjeasza. Imiona mężów, których Bóg powołał na świadków swej rozprawy z Judą, mają również symboliczne znaczenie. Imię Uriasz znaczy Jahwe jest światłością. Imię Zachariasz Jahwe pamięta, a Jeberechiasz znaczy Jahwe będzie błogosławił. Niezwykłe poselstwo zawarte jest w tych imionach. To tak, jakby jeden ze świadków Bożego działania mówił: pamiętajcie, Pan jest światłością. Drugi: nie miejcie wątpliwości, zamiarem Boga jest błogosławić wam. Trzeci: wasz Pan jest miłosierny, nigdy nie zapomni o swoim ludzie. Prorok Izajasz przywołuje te obrazy, żeby przypomnieć mieszkańcom Jerozolimy i całego Królestwa Judzkiego, jakie jest ich powołanie. Nawołuje, by upamiętali się i powrócili do żywego, jedynego, prawdziwego Boga. Obrazowy język ma przywołać uwagę ludu judzkiego, ma uświadomić mu, jak konieczne jest porzucenie przesądów, zabobonów, praktyk spirytystycznych. A we wszystko to niestety Judejczycy wplątali się za panowania króla Achaza, który sam, jak czytamy w Księgach Królewskich, przeprowadził syna swego przez ogień, to znaczy, że złożył w ofierze poprzez spalenie własnego syna Molochowi. Uderzające jest porównanie, które umieścił w swoim wierszu Oda na 80. urodziny Jana Pawła II Czesław Miłosz. Poeta wyrysował w tym wierszu obraz bezbronnych tłumów składających ofiarę z własnych dzieci skrwawionym ekranom Molocha. W ten sposób w poetyckiej wizji Czesław Miłosz przyrównał wpływ telewizji na współczesne społeczeństwo do wpływu kultów pogańskich na ludzi w starożytności. Jak wiemy, wtedy rozpalano posągi Molocha do czerwoności i w otwór znajdujący się pomiędzy wyciągniętymi ramionami bożka wrzucano dzieci, które płonąc ginęły w męczarniach. Czy my, pozwalając naszym dzieciom wpatrywać się w telewizor, dokonujemy podobnie ohydnej, wyniszczającej ofiary? W sensie moralnym, tak. Jeśli bezmyślnie zgadzamy się, by emanujące ze szklanego ekranu obrazy pełne przemocy, okrucieństwa, gwałtu zapadały w umysły naszych dzieci, wkradając się w świat dziecka, świat wielkiej wyobraźni, obrazy takie deformują i zabijają to, co w tym świecie najwspanialsze i najpiękniejsze. Niewinność, świeżość, wrażliwość. Nam, dorosłym, przesiadywanie przed telewizorem też nie służy. Wpatrywanie się w ekran otępia, zabija wyobraźnię, rodzi bierność. Tymi refleksjami o wpływie telewizji na nasze życie, na naszą wyobraźnię, dzielę się dlatego, że wydaje się, iż podobny wpływ miały na życie ludzi w przeszłości barwne obrzędy, praktyki okultystyczne, spirytystyczne. Działały one na wyobraźnię ludzi, wypełniając ich umysły i serca. Dzisiejsze społeczeństwo wpatruje się w telewizję i chłonie wszelkie treści przekazywane przez to medium, podane w bardzo atrakcyjnej formie. Nie zastanawiając się nad treściami, nieraz szkodliwymi, ogłupiającymi, niemoralnymi i degradującymi człowieka. Zauważmy, że Bóg zarówno kiedyś, jak i dzisiaj pragnie wypełnić nasze umysły i serca swoją prawdą, swoim słowem. Czyni to we wspaniały, obrazowy sposób. Jakże wiele przepięknych obrazów znajdujemy w Księdze Izajasza, w poselstwie innych proroków, w księgach poetyckich Starego Testamentu, a także w wypowiedziach Jezusa, Jego apostołów, w licznych przypowieściach opowiedzianych przez Pana Jezusa, w porywających listach napisanych przez Jego uczniów. Tak, Bóg pragnie ukazać nam piękno swojego świata, świata miłości, dobroci i prawdy. Tylko czy my jesteśmy gotowi ten świat poznawać i żyć w tym świecie? O pogańskich, bałwochwalczych praktykach mieszkańców Jerozolimy i całego ludu judzkiego będziemy czytać więcej w dalszej części 8 rozdziału Księgi Izajasza. A teraz przeczytajmy wiersz 3, gdzie mowa jest o narodzinach młodszego syna proroka. Zbliżyłem się też do prorokini. Ona poczęła i porodziła syna. I rzekł mi Pan, nazwij go imieniem Maher Shalal Hash Baz. Izajasz wspomina tu o swojej żonie i o narodzinach młodszego syna, którego imię już poznaliśmy. I wiemy, co oznacza. Rychły łup, bliska zdobycz. To wyraźne, symboliczne, obrazowe, dosadne ostrzeżenie ludu judzkiego przed nadchodzącą karą Bożą. Wiemy, że wcześniej Bóg polecił wypisać to niezwykłe imię jako ostrzeżenie na wielkiej tablicy, niczym na transparencie. Tak jakby Bóg za pośrednictwem proroka i jego syna wzywał: pamiętajcie, ludzie, o czekającej was klęsce, która nadejdzie na pewno, jeśli się nie upamiętacie, nie nawrócicie. Boży prorok zapowiada dalej: bo zanim chłopiec nauczy się wymawiać tata i mama, zaniosą bogactwa Damaszku i łupy z Samarii przed króla asyryjskiego. Zanim dziecko nauczy się wymawiać najłatwiejsze pierwsze słowa, tata i mama, Damaszek i Samaria, stolica północnego Izraela, zostaną zajęte przez wojska asyryjskie. Ta przepowiednia Izajasza spełniła się szybko, co na pewien czas oddaliło groźbę inwazji i bratobójczej wojny izraelsko-judzkiej, ale z drugiej strony sygnalizowało wzrost zagrożenia ze strony nowego mocarstwa, mocarstwa rozwijającego się na północy, wzrastającego w potęgę. Jedynie Bóg mógł ocalić Jerozolimę przed naporem potężnej armii asyryjskiej. I tak się stanie, gdy do władzy dojdzie syn króla Achaza, bogobojny, prawy Hiskiasz. Wiemy, że upamiętanie się jerozolimskiego króla i całego ludu judzkiego nie będzie trwałe. Syn Hiskiasza, Manases, powróci do bałwochwalstwa, odwróci się od jedynego żywego Boga i w ślad za nim pójdą jego rodacy. Bóg ostrzega przed tymi wydarzeniami i wkłada w usta proroka słowa nagany pod adresem ludu judzkiego. Nagany za brak wierności, brak ufności. Czytamy dalsze słowa Izajasza. Ponownie Pan przemówił do mnie tymi słowami. Ponieważ lud ten wzgardził wodą Siloę, co płynie łagodnie, a drży przed Resinem i przed synem Remaliasza, dlatego oto Pan sprawia, że wzbierają przeciw niemu wody rzeki gwałtowne i obfite i wtargną do wszystkich jej łożysk i przekroczą wszystkie jej strome brzegi. Boży prorok zapowiada inwazję asyryjską. Czyni to w poruszający sposób, w obrazowej wizji. Najpierw wspomina wody Siloe, jedynego źródła w Jerozolimie. Wody Siloe płyną łagodnie. Są symbolem Bożej opieki. Przypominają, że trzeba ufać Bogu, że Jemu trzeba powierzyć ster życia, zawierzyć Jego opatrzności, Jego łasce. Źródło Siloe wypływa ze wzgórza znajdującego się na terenie Jerozolimy. Jest to wzgórze Moria. Tam Abraham miał złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Zamiast niego na ofiarę został złożony baranek. 2000 lat później, na krzyżu Golgoty, swoje życie oddał w ofierze za nasze grzechy Jezus Chrystus, prawdziwy baranek Boży. Bóg Ojciec ocalił Izaaka, ale nie oszczędził swego jedynego syna, bo zapłatą za śmierć jest grzech. A Bóg tak nas umiłował, że posłał swego syna, by wziął na siebie nasz grzech i zajął nasze miejsce, płacąc karę za nasze winy. O tym szemrzą wody Siloe. W kontraście do łagodnych wód źródła Siloe, prorok wspomina wody rzeki, gwałtowne i obfite. To burzliwe wody Eufratu. Asyria powstała nad Eufratem i wody tej wielkiej rzeki ma zapewne na myśli Izajasz. Wody potęgi asyryjskiej zaleją ziemię judzką, jak potop. To obraz Bożego sądu nad Judą. Wojska asyryjskie wtargną na ziemię Królestwa Judzkiego i wedrą się do Judy, zatopią i przeleją się, aż sięgną po szyję. Jej skrzydła będą rozpostarte na całą szerokość Twej ziemi, o Emanuelu. Potężne wojska asyryjskie zajmą cały obszar Judy, za wyjątkiem Jerozolimy. Izajasz mówi obrazowo, że fale asyryjskiej inwazji sięgną aż po szyję. Bóg ocali i zachowa głowę, czyli stolicę Judy, Jerozolimę. Dopiero wiele lat później, z powodu ciągle postępującego duchowego i moralnego upadku, Jerozolima zostanie zdobyta i zrujnowana przez wojska babilońskie. Izajasz zapowiada klęskę ziemi judzkiej. Po raz drugi wspomina zapowiadanego wcześniej Emanuela. To jego ziemia. On, Emanuel, Bóg z nami, będzie ostatecznym władcą ziemi obiecanej. Tak, ostatecznie zatriumfuje Boża moc, ziści się Boży plan zbawienia. Ale przedtem Jerozolimę spotka wiele nieszczęść. Wymierzona zostanie jej sroga kara z powodu odstępstwa, nieposłuszeństwa. Biada także najeźdźcom, którzy zaatakują Jerozolimę. Izajasz woła w imieniu Pana. Dowiedzcie się, ludy, będziecie zgniecione. Wszystkie krańce ziemi, słuchajcie, przypaszcie broń, będziecie zgniecione. Przypaszcie broń, będziecie zgniecione. To powtarzane ostrzeżenie dotyczy wszystkich narodów, które sprzymierzają się przeciwko Bożej ziemi. W dalszych rozdziałach Księgi Izajasza zawartych jest wiele przestróg skierowanych do różnych krajów, które występowały przeciwko Izraelowi. I możemy obserwować, jak na przestrzeni historii Boży sąd dotykał kolejno wrogów Izraela. W Księdze Izajasza, szczególnie w rozdziałach od 13 do 35, znajduje się wiele proroctw dotyczących różnych narodów w różnych okresach historii. Większość spośród tych proroctw już się wypełniło. Będziemy o tym mówić w czasie dalszych studiów Księgi Izajasza. Dzisiaj podkreślmy, że to Bóg kieruje historią i losami narodów, a szczególną rolę wyznaczył swemu ludowi, Izraelowi. Większość społeczeństw nie zdaje sobie sprawy z tego, że to Bóg, Stwórca i Pan Wszechświata, kieruje dziejami narodów. Większość współczesnych odrzuca myśl, że Bóg kieruje historią. Wielu w ogóle neguje istnienie Boga. Nie zmienia to prawdy, że Bóg jest absolutnym, suwerennym władcą całego świata i że to On kieruje dziejami ludzkości. Bóg jako Pan historii realizuje swój plan i do Niego należeć będzie ostatnie słowo u kresu czasów. Ci, którzy sprzeciwiają się Bożym zamiarom i chcą realizować swoje plany, zostaną przez Pana osądzeni. Izajasz woła w imieniu Bożego ludu. Opracujcie plan, a będzie udaremniony. Wydajcie rozkaz, a nie nabierze mocy, albowiem z nami jest Bóg. Zaiste, tak wyrzekł Pan do mnie, gdy Jego ręka mocno mnie ujęła, by mnie odwrócić od postępowania drogą tego ludu. Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem. I nie lękajcie się, czego on się lęka, ani się nie bójcie. Boży prorok zapewnia lud judzki, że nie musi lękać się wrogów, jeśli będzie szukać pomocy u swego Pana, żywego Boga. Pan zastępów, Jego za świętego miejcie. On jest tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. Tym, którego mają bać się Izraelici, zarówno mieszkańcy Królestwa Północnego, jak i Południowego, Judzkiego, jest żywy Bóg, ich Pan i ich Sędzia. On stanie się dla swego ludu skałą, na której zbudują swoje życie, albo skałą, o którą się potkną. Zapytano kiedyś Cromwella, uchodzącego za jednego z najodważniejszych ludzi w historii, co sprawia, że jest tak śmiały. A on odpowiedział: przekonałem się, że nie trzeba się obawiać nikogo, jeśli boi się Boga. Apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, iż głosi Chrystusa, który jest dla Żydów zgorszeniem, a dla Greków głupstwem, ale Jezus Chrystus jest skałą, skałą, na której możemy budować swoje życie, albo o którą się potkniemy. Możemy na tej skale odpocząć w wierze, uzyskując zbawienie, albo skała ta upadnie na nas i zostaniemy przygnieceni, zmiażdżeni. Sam Pan Jezus w jednej z rozmów zapytał spierających się z Nim przywódców religijnych: czy nie czytaliście w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Uczynił to Pan i to nas zdumiewa. Kto potknie się o ten kamień, roztrzaska się. Na kogo ten kamień spadnie, zostanie zmiażdżony. Mamy dwie możliwości: odrzucić Jezusa i przegrać, albo przyjąć Go i z Nim budować życie. Prawdą jest to, co napisał apostoł Paweł, iż Chrystus jest jedynym trwałym fundamentem, jedyną skałą, duchową skałą, na której można budować życie. Izajasz woła: nie lękajcie się niczego, Pan zastępów, Jego za świętego miejcie. Apostoł Piotr, nawiązując do tych słów proroka, napisał w swym pierwszym liście: poświęcajcie Pana w swoich sercach. Bądźcie gotowi dać odpowiedź każdemu, kto żąda od was uzasadnienia waszej nadziei. Nie bójcie się żadnych gróźb, ani się nie lękajcie. To jest to, co powinni czynić ludzie wierzący. Uświęcać Pana w swoich sercach. Żyć Jego słowem. Głosić Jego chwałę. Tak wielu ludzi nie jest dzisiaj przekonanych, że Bóg jest świętym, wszechmocnym Panem Wszechświata. Muszą dostrzec Go w naszym życiu. Ktoś powiedział, że ludzie z naszego otoczenia, nasi sąsiedzi, znajomi, na pewno poszliby z nami do kościoła, gdyby byli przekonani, że tam swoją obecność manifestuje żywy Bóg, Pan nieba i ziemi. Zastanówmy się, dlaczego nie jesteśmy przekonywującymi świadkami żywego Boga, Pana Jezusa Chrystusa. Wielu z nich się potknie, upadną, rozbiją się, będą usiedleni i w niewolę wzięci. Tak woła dalej Izajasz. A jego słowa dotyczą nie tylko ludu judzkiego, ale także naszego współczesnego społeczeństwa. Prorok woła: oto ja i dzieci moje, które mi dał Pan, stanowimy wieszcze znaki w Izraelu od Pana zastępów, co na górze Syjon przebywa. Izajasz wraz ze swoimi synami, których imiona zawierają prorocze ostrzeżenia dla ludu judzkiego, jest znakiem od Pana zastępów. Wskazuje na świętego Pana, ostrzega przed odstępstwem, przed szukaniem odpowiedzi na najważniejsze pytania gdzie indziej, nie u Boga. gdy wam powiedzą: raczcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą zaklęcia, czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych? Izajasz gorzko ironizuje z postępowania tych, którzy wolą pytać o radę wywoływaczy duchów i wróżbitów, niż słuchać głosu Bożego proroka. Wróżbiarstwo, spirytyzm także dzisiaj wydają się być bardziej atrakcyjne dla współczesnego człowieka niż słowo żywego Boga. Jest prawdą, że gdy człowiek odwraca się od Boga, zwraca się wtedy ku wróżbom, horoskopom, przepowiedniom astrologów, jasnowidzów i tu szuka odpowiedzi na drążące go pytania. Ale nic nie może stać się substytutem Bożego Słowa. Tylko Bóg zna wszystkie odpowiedzi. Tylko Bóg zna całą naszą przyszłość i tylko On może zapewnić nam bezpieczeństwo, szczęście, zbawienie. Inne drogi prowadzą donikąd. Sprawiają, że żyjemy w zamieszaniu. Stajemy się podatni na podszepty szatana i zmierzamy ku zatraceniu. Jak lud, o którym na koniec woła prorok. A będzie się on błąkał w kraju uciśniony i wygłodzony, a kiedy zazna głodu i wpadnie we wściekłość, zacznie przeklinać swego króla i swego Boga. Podniesie oczy w górę, potem popatrzy na ziemię, a oto tylko utrapienie i ciemności i przygniatająca noc. Tak kończy się droga człowieka, który szuka odpowiedzi we wróżbach, w spirytyzmie. Rezultatem są utrapienia, ciemności, przygniatająca noc. Zwróćmy się ku Bogu. Szukajmy odpowiedzi w Jego Słowie. Otwórzmy serce dla Chrystusa. On jest światłością, jest prawdą i życiem.